Chwała i dzięki Panu za to, że nie tylko wierzymy, ale możemy i tego dożyć, gdy On przychodzi do jakiegoś domu czy do zboru i do serca przychodzi, wtedy jest inaczej, wtedy jest nam dobrze. I ja wierzę, że wszyscy ludzie, którzy rzeczywiście byli w obecności Pana, gdy On wtedy chodził po ziemi, wierzę, że było im dobrze na sercu. Oni wiedzieli, że gdy On jest obecny, wtedy wszelka szkoda będzie naprawiona. Wtedy jest błogosławieństwo, przebaczenie, uzdrowienie, wtedy jest wszystko. I Marta to bardzo dobrze wyraziła, gdy powiedziała: Panie, gdybyś tutaj był, wtedy nie umarłby mój brat. I to się stuprocentowo zgadza. Tam, gdzie on jako to życie jest, tam nie może być śmierci. I on jest tym życiem. Gdy on jest między nami, wtedy jeszcze dzisiaj jest zmartwychwstaniem i życiem. Wtedy on dzisiaj jest w swojej zmartwychwstałej mocy i w swoim boskim życiu pomiędzy nami. Tak, w nas chce on zająć mieszkanie ku chwale i czci swego świętego imienia. I tak wiele mamy do sprawozdania. Wiecie, jak to w tym świecie, czy na tym świecie jest. Ludzie zajmują się większości rzeczami, które nie przynoszą błogosławieństwa, które nie podbudowują drugich, są niepożyteczne, ale jest dobre coś dobrego do powiedzenia. Wczoraj wieczorem po zgromadzeniu przyszedł brat Gilson, trochę poruszony, i powiedział: bracie Frank, pójdź do modlitwy. Mojemu synowi jest źle. Miał wypadek. Jechał po prostu motocyklem. I coś jednak się stało i ja tam poszedłem i położyłem moją rękę na głowę tego młodego człowieka i tam po prostu musiałem powiedzieć: tutaj jest wysoka gorączka. I pomimo to modliliśmy się i ta siostra uklęknęła po drugiej stronie. Ja pomyślałem tak w sobie: tutaj Bóg będzie musiał wysłuchać. I tylko krótko się modliliśmy i ja pomimo to poszedłem po termometr i muszę szczerze powiedzieć, to była wiara innych. To prawdopodobnie nie była moja wiara, ale w każdym wypadku nie było żadnej gorączki już. Wpierw rozmyślaliśmy, tutaj do szpitala, czy tam do szpitala, gdzie. I nagle nie potrzebowaliśmy żadnego szpitala, dlatego że Bóg uzdrowił. I za to jesteśmy Panu wdzięczni. I chciałbym teraz wszystkich obecnych, szczególnie tych, którzy są u nas w gości, chciałbym serdecznie przywitać. I tutaj z mojej strony, patrząc po lewej stronie, z waszej strony patrząc z prawej strony, i są niektórzy, których nie znam, prawdopodobnie z Polski. Bardzo serdecznie was witamy. Niech Bóg was błogosławi między nami z obfitości swojej łaski. Niektórych znam, szwagra brata Illinga i jeszcze kogoś obok niego. Innych nie znam. Niech Bóg was błogosławi między nami. I następnie mamy drogą siostrę tutaj z Rumunii w gości. Niech Bóg cię błogosławi, siostro, między nami. Cieszymy się bardzo, bardzo z tego, że drzwi się otwierają. Niech Cię Bóg błogosławi. I myśląc na Rumunię, chciałbym Boga poprosić o to, aby On tego człowieka, który już tak długo tam jest, zbyt długo i chce sobie jakiś pomnik pozostawić, ponad 1000 wsi zrównać z ziemią, szczególnie w Banat, w Siedmiogrodzie, tam gdzie te różne etniczne grupy żyją, Niemcy i Węgrzy i tak dalej. Wszystko protestuje. Czy nie chcemy prosić, aby Bóg wkrótce wymienił tego człowieka, aby te drogi się uwolniły? Ale Bóg to tak czy tak uczyni. O to nie potrzebujecie zbyt wiele się modlić. Ten plan Boży jest gotowy i leży przygotowany. I tam musi jeszcze ktoś, jeden polityk na wschód od nas, musi być po prostu usunięty i później będzie ta konstelacja się zgadzać. Bogu, dzięki za wszystko, nie martwcie się. My dotychczas te rzeczy z Bożego punktu widzenia rozpatrywaliśmy i to już prawdopodobnie w ostatnim okulniku przedłożyliśmy, gdy jest napisane, że wschód tych 10 rogów swą moc muszą postawić do dyspozycji zwierzęciu, aż te słowa Boże się wypełnią. Wtedy musi się to tak stać, jak to święte usta Pana wypowiedziały. Tym ludziom to nie pasuje, ale oni będą do tego zmuszeni, aby Pismo się wypełniło i Bóg we wszystkim zachował rację. I czasami pytam się, gdy takie prorocze obrazy są używane, czy wszyscy z tym idą, czy mają ogólny przegląd, mogą to uporządkować i rzeczywiście są wewnętrznie zadowoleni, że tak to jest. Kto może za tym wszystkim iść, to wszystko rozumieć? Te okulniki i te, co jest przedstawione i całe zwiastowanie, kto może z tym wszystkim iść? Wszyscy? Amen. Stuprocentowo. Duch Święty prowadzi do wszelkiej prawdy. I wczoraj przyszła pewna dama do mnie o 10 do południa i zapytała, czy słyszałem o narodzinach Elohima. I ja ją po prostu wyrzuciłem i mam nadzieję, że jej nie ma w nabożeństwie. Jeśli jest, albo niech się skłoni przed Bogiem Wszechmogącym, albo niech opuści salę. Nie chcemy tutaj żadnych szyderców, którzy szydzą z Boga między nami. Chcemy szczere dzieci Boże, które miłują Pana i Jego Słowo jako prawdę rozpatrują, czy uważają. Wszystko inne niech po prostu opuszczą. I tak samo to dotyczy tej nauki, która teraz jest rozprzestrzeniana, że Jezus Chrystus był przez Ducha spłodzonym Synem Człowieczym, a William Branham tym przez ciało spłodzonym Synem Człowieczym. My na tym miejscu nigdy jakichś barier nie stawialiśmy, ale ta godzina nadeszła, gdzie wszystkie fałszywe duchy, które są zawarte we wszystkich naukach, muszą ustąpić. Nie ma już dłużej miejsca dla nich w zborze żywego Boga, który jest filarem i podwaliną prawdy. Bo tak jest w pierwszym liście do Tymoteusza 3, wierszu 15 napisane. William Branham we łzach powiedział: czynicie mnie antychrystem, gdy takie stwierdzenia tutaj stawiacie. On był przez Boga posłanym prorokiem. Jezus Chrystus jest Synem Człowieczym, który się z nieba objawił. Jak często ten słup ognia zstępował, to światło, czy to był William Branham, czy to był Pan. Nawet przy otwarciu siedmiu pieczęci powiedział: gdybym to, co przedtem wiedziałem, głosił, wtedy byłbym obok tego. Ale Pan przyszedł, w słupie ognia stąpił i to mi objawił. O, jak wdzięczni jesteśmy w tych dniach, że możemy w tych dniach żyć i także to uporządkowanie. Syn człowieczy, Syn Boży, Syn Dawida. Móc to z punktu widzenia Pisma dokładnie widzieć. Dlaczego jest napisane, że Syn Człowieczy, czy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Tam nie jest napisane, Syn Boży. Kto dziś nie mówi o Synu Bożym? Nawet diabeł powiedział, jeśli jesteś Synem Bożym, wtedy. I gdy wszyscy to czynią, to jest to inna sprawa. My wierzymy, że Jezus Chrystus jako Syn Boży stał się naszym Zbawicielem i że On jako Syn Boży nas wszystkich uczynił synami i córkami Bożymi. I w niedzielę zauważyłem w Curychu to cudowne słowo z 1 do Koryntian 15 i to powinni naprawdę wszyscy przeczytać i przyjąć do wiadomości, co dotyczy tych określeń i to znaczy, my jesteśmy Bożym pokoleniem. 1 do Koryntian 15, wiersz 45 i 46. Może tylko 45 przeczytamy. Tak też napisano. Pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą. Ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. To jest tym rdzeniem całej sprawy, o którą się rozchodzi. Tam ten pierwszy Adam, któremu ten oddech życia został wetchnięty, ale on został tylko na obraz Boży stworzony. I słuchajcie, co teraz jest... Co przyjdzie? Adam był stworzonym Synem Bożym. On nie miał istoty Bożej w sobie. On nie wyszedł z Boga uformowany na Jego obraz, ale nie był częścią Boga, nie częścią Jego istoty, nie częścią Jego życia, ale ten drugi Adam, Jezus Chrystus, on wyszedł z Boga. Jezus powiedział, wierzcie mi, że wyszedłem z Boga, od Boga. To jest ten punkt. Istota Boża, życie Boże. I dlatego było to koniecznym, aby przywołać do istnienia nowe stworzenie, które nie tylko na obraz Boży według formy zostało stworzone, ale to musiała być społeczność życia, ta sama istota być. I to mogło tylko być, gdy się Bóg w postaci ludzkiej objawi i swoje życie, i swoją istotę tutaj na ziemi, na tej ziemi, tą istotą. I wtedy oddał swoje życie, aby nam to boskie życie, które w nim było, dać w udziale. I tak on stał się istotą ożywiającą, duchem ożywiającą. Wszyscy, którzy według Adama zostali spłodzeni, przyszli do życia, aby umrzeć. Ale wszyscy, którzy przez Chrystusa, tego drugiego Adama, który stał się duchem ożywiającym, którzy przez Niego do życia są przywołani, ci będą żyć, nawet gdy umrzą. Będą żyć, nawet gdyby umarli. Nie wiem, czy to jest dość jasnym, ale to jest właściwie sensem i celem Bożego objawienia w Jezusie Chrystusie. I gdy ludzie kłócą się z powodu tego, jak to wczoraj wieczorem wspomniałem, czy on miał dwie natury, czy to, czy tamto, to wszystko jest młoceniem słomy. To nie ma nic do czynienia z tym rdzeniem tej sprawy, o którą się rozchodzi. Rozchodzi się o to, że Bóg chciał w wieczności mieć ludzi wokół siebie, mianowicie synów i córki, którzy mają łączność z Nim I to mogło tylko przez spłodzenie się stać i dlatego musiał ten pierworodny przez słowo i ducha zostać spłodzony, bo jest napisane, że duch przyszedł ponad to słowo, aby to spłodzenie mogło nastąpić. On, ten pierworodny między wieloma braćmi. I teraz Boże pokolenie jest przywoływane do istnienia i gdy nadejdzie to dokończenie, wtedy będziemy tacy jak On. Bo tak jest tutaj napisane w tym samym tekście, w wierszu 48, w 1 do Koryntian 15, w wierszu 48, jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie, jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy. Czy zauważyliście? Tutaj jest mowa o niebiańskich ludziach, nie o ziemskim człowieku czy ludziach. Czy czytaliście to już? Ja czytam z Biblii, ja nie czytałem między linijkami. Ja czytałem ten tekst i ja przeczytam go jeszcze raz, abyśmy wszyscy to jeszcze lepiej mogli przyjąć do serc naszych. Pozwólcie mi czytać tutaj od wiersza 45 do 49. I proszę, przyjmijcie to do serc waszych. Tak jest napisane. Tak też napisano. Pierwszy człowiek, Adam, stał się istotą żywą. Ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Wszakże nie to, co duchowe jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem dopiero duchowe. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski. Jest ziemski. Drugi człowiek jest z nieba. Amen. Ten drugi człowiek jest pochodzenia niebieskiego. Czy to nie jest punkt, na którym potykają się wszyscy ludzie? Oni próbują rozumem pojąć bóstwo, ale tego w ogóle nie potrzebują. To, co jest potrzebnym, to jest po prostu dożyć tego, po co Bóg się w Chrystusie objawił. I każdy raz, gdy widzimy Go obok Boga, wtedy widzimy Go przecież jako Syna Człowieczego. I gdy Szczepan był kamienowany, widział niebo otwarte i widział Jezusa jako Syna Człowieczego po prawicy majestatu. O, jak cudowne są wszystkie te miejsca Biblii, co one wyrażają, co przedstawiają nam. To jest objawienie. Ja przeczytam to jeszcze raz. Ten pierwszy wiersz 47. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski. Drugi człowiek jest z nieba. W niemieckim tłumaczeniu jest pochodzenia niebieskiego. I jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy. Amen. Istnieją niebiańscy ludzie. Czy słyszeliście to już? Dlatego, że był ten jeden niebiański człowiek. I istnieją jednościowcy i mają trudności ze wszystkimi miejscami Biblii, które nie pasują w ich jednościowy koncept, dlatego że nie mają objawienia. Oni mają naukę, ale nie posiadają objawienia. Nie rozchodzi się o naukę jedności, czy dwójcy, czy trójcy, ale rozchodzi się o to, aby rozpoznać, dlaczego ten jeden prawdziwy Bóg się w Jezusie Chrystusie w postaci ludzkiej na ziemi się objawił. I tutaj jest nam powiedziane, że ten drugi człowiek był pochodzenia, jest pochodzenia niebieskiego. I takimi jak on jest, tacy są i ci niebiescy ludzie. I to z pewnością po raz pierwszy słyszeliśmy, że na ziemi są już ci niebiańscy ludzie, dlatego że był ten drugi Adam, ten niebiański człowiek stworzony przez ducha. Czy możecie na to powiedzieć amen? To jest przecież to nowe Boże pokolenie, które Bóg przywołał do istnienia. I gdy bracia mnie zapytali, czy wierzę, że Pan swoją boską naturę odłożył, musiałem pomyśleć na pewne słowo, mianowicie 1 Piotra, 2 rozdział, od wiersza 4, przepraszam, to jest 2 Piotra, 1 rozdział, od wiersza 3. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę. Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Udział stać się uczestnikami boskiej natury. I teraz z powrotem do tego słowa u Koryntian, 15 rozdział, wiersz 49. Przeto, jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka. To był 1 do Koryntian 15, 49. Gdy czytamy miejsca pisma, jak u Tymoteusza, że istnieje tylko jeden Bóg i jednego pośrednika między Bogiem i ludźmi, mianowicie człowieka Jezusa Chrystusa. Wtedy to wszystko ma swoją właściwość. Drodzy, na tym miejscu naprawdę rozchodzi się o to, aby każde jedno słowo było głoszonym, jak jest napisane, i aby było tak wierzonym, jak jest napisane, że nie ma nikogo tutaj, kto by tak chciał się przebić czy przejść przez to i tylko te miejsca znaleźć, które może do samouczynionego poznania pasują. Nie, my chcemy postawić się przed Bogiem i Jego Słowem i powiedzieć: Panie, teraz Ty dokonaj we mnie i na mnie tego, co Ty sobie zamierzyłeś. Daj to, Panie, aby Golgota i to, na, po co mój Pan i Zbawiciel cierpiał, aby to na mnie i we mnie w pełni się objawiło. Czy to przyjęliśmy do serc naszych? Czy stało się to nam jasnym? Ten pierwszy Adam stworzony przez Boga, ale nie wyszedł z Boga, nie z Bogiem złączony, nie mający Jego istoty. Oddech został Jemu wetchnięty, ale On szedł swoimi własnymi drogami. On był stworzeniem, nie spłodzeniem. Jezus Chrystus, ten drugi Adam, został przez spłodzenie stał się Synem Bożym, według słowa Pisma: Tyś jest Synem moim, dzisiaj Cię spłodziłem. Tak jest napisane. I według tego rodzaju spłodzenia woła Bóg synów i córki, przywołuje do istnienia, którzy również z Boga są spłodzeni, muszą być z Boga zrodzeni, spłodzeni, nie tylko stworzenie, że mogą powiedzieć, że Bóg jest mym stwórcą. To mówią miliardy w tym czasie, ale istnieją ludzie, którzy mogą nazywać Boga swym Ojcem. I do tego przeczytam wam to słowo z Ewangelii Jana, które także dla wielu nie jest jasnym. I ja cieszę się z całego serca z tego, że to słowo jest napisane. Mianowicie bezpośrednio w tym poranku zmartwychwstania, wtedy Ewangelia Jana, rozdział 20. Wszyscy znacie to wydarzenie, specjalnie tutaj od wiersza, szczególnie od wiersza 11. I w wierszu 16 jest napisane: rzekł jej Jezus: Mario. Ona, obróciwszy się, rzekła mu po hebrajsku: Rabuni, co znaczy nauczycielu, czy mistrzu. Jezus, rzekł jej Jezus: nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, ale idź do braci moich i powiedz im: Amen, Amen, idź do braci moich. O, chwała Bogu, chwała Bogu. On wiedział, że ta krew to sprawiła. Oni stali się moimi braćmi. Ja ten pierworodny, a i oni ci pierworodni. Ja Syn Boży, oni Synowie Boży. Ta krew się przelała. To zbawienie się stało. Wykonało się. Idź do braci moich i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego. Alleluja. Chwała Bogu. Czy możecie teraz to rozumieć? Dlaczego taki nacisk został na to położony? Aby ten sens objawienia Boga w Chrystusie po prostu ukazać, czy ten temat bóstwa jest właściwie przeznaczony na to, aby ludzie dyskutowali nad tym, albo czy Bóg objawił się w daleko wyższym celu. O, uwielbione niech będzie Jego święte imię. Ja wierzę, że i ten punkt należy do tego, dlaczego Bóg posłał swego sługę i proroka. I wiecie dokładnie, co stało się na początku jego powołania. On został po tym, gdy położył ten kamień węgielny i drugi do Tymoteusza 4 wyrwał tą kartkę z Biblii i położył pod ten kamień węgielny, bo to było to słowo, które Pan jemu dał. Głoś słowo, bo nadejdzie czas, w którym nie zniosą prawdziwej nauki i tak dalej. Od 1 do 5 wiersza to Pan jemu dał. I po tym, gdy ten kamień fundamentalny, czy węgielny, tam nastąpił, gdy to nastąpiło, ten mąż Boży został przeniesiony w Biblii pod otwarte niebo i on został postawiony między dwa drzewa, jedno z prawej, drugie z lewej strony, i oba te drzewa były pełne owocu, liście, prawie nie było widać liści, taka pełnia owocu, pełno obładowane owocem. I na tym jednym drzewie było napisane słowo jedność, a na drugim było napisane to słowo trójca. I wtedy on w duchu widział jak on tą jedną rękę położył na jednym drzewie, a tą drugą na drugim drzewie i zaczął potrząsać tymi drzewami i mówi, te owoce masowo spadły w dół. I wtedy on mówił do ludzi i powiedział, nie kłóćcie się o tym. Bóg nie posłał mnie po to, aby przyłączyć się do was albo przyłączyć się do was. Bóg posłał mnie z poselstwem do was wszystkich, aby przynieść owoc. Alleluja. Chwała żywemu Bogu. I wtedy ci jednościowcy się rozzłościli, dlatego że nie rozpoczął z nimi tego ruchu późnego deszczu, który chcieli rozpocząć. I poza tym w Saskatchewan ja wszystkie te stare dokumenty niedawno temu przeczytałem jeszcze i ci strójcy mówili, to jest przecież jednościowiec i tak dalej, ale Bóg go pomiędzy tym wszystkim posłał z tym poselstwem. Z jakiego powodu? Aby się kłócić? Nie. Ale aby przynieść owoc, aby te dusze przyprowadzić do Królestwa Bożego. I mi powodzi się tak samo. Ja nie mogę iść do tych krajów i po prostu podejmować jakąś partię i powiedzieć, tak, należę do was. I ktoś mi niedawno powiedział, to było tak myślane w miłości. On powiedział, bracie Frank, ty jesteś naszym człowiekiem. To był umiłowany brat jednościowiec. On powiedział, bracie Frank, jesteś jednym z nas, jesteś naszym człowiekiem. Ja powiedziałem, drogi bracie, słuchaj, ja jestem mężem Bożym, ale przyszedłem do was, aby wam to słowo Pana przynieść. I czasami dostaję się do sytuacji, w których nie można się łatwo poruszać. Ja wam to już tu także opowiadałem, gdy tam przez tego kaznodzieję baptystycznego przed zgromadzeniem bezpośrednio zostałem zapędzony w róg, bo on dokładnie wiedział, że byłem u tych jednościowców i on mnie zaprosił na rozmowę do swego domu i ta atmosfera była także naładowana i on chciał wiedzieć, czy jestem, należę do jednościowców i tak dalej i chciał nawet wiedzieć, jak chrzczę. I teraz możecie się zadziwić, ale brat Frank nie od razu zaczyna. I dopiero wtedy, gdy jest kazanie trzymane, nie zawsze w rozmowie przed tym. Ja tego brata uspokoiłem i powiedziałem, posłuchaj, ja jestem misjonarzem. Ja nie przyszedłem, aby chrzcić. Ja przyszedłem, aby głosić słowo. I Paweł także do Koryntian pisał. On napisał, ja dziękuję Bogu za to, że tylko dom tego człowieka jednego i jeszcze dwóch, trzech chrzciłem i poza tym nikogo. On użył mądrości w tym momencie. Ja powiedziałem, bracie, ja nie przyszedłem, aby chrzcić tutaj. O tym właściwie w tym momencie nie mogę ci wiele mówić, ale on po prostu nie popuścił. On mówił, ty przecież jesteś misjonarzem, ty jeździsz po całym świecie i wielu ludzi nawraca się. Przecież są chrzczeni albo nie zostają chrzczeni. Ja mu powiedziałem, tak, zostają ochrzczeni, ale nie są zawsze przeze mnie ochrzczeni. I ja teraz powiedziałem, teraz trochę... Ale on nie popuścił. On zaciskał te dwa końce i powiedział, teraz ten człowiek będzie tutaj wierzgał. I potem przyszedł do rzeczy i powiedział, słuchaj, ale wtedy chrzczą inni. Ja powiedziałem, to się zgadza. I oni mówią, no jak oni chrzczą? Ja powiedziałem, oni chrzczą dopiero, gdy ja odjeżdżam. Gdy odjechałem, tak. Co uczynicie w takich sytuacjach? Wielkie zgromadzenie stało przede mną. Jeszcze nie było za mną. Ja powiedziałem, oni chrzczą, gdy już mnie nie ma. To się zgadza, prawda? gdy ja chrzczę, tak wtedy chrzczą oni, gdy ja odjadę. Ale wiecie, co potem uczyniłem? Niech wam będzie to pocieszeniem, bo inaczej powiecie, że uczyniłem jak Paweł, gdy przed Festusem i Agrypą był wróg zapędzony. On po prostu zawołał do ludu: ja jestem tutaj z powodu nadziei w zmartwychwstanie i dlatego zostałem oskarżony. I gdy to powiedział, wtedy sadyceusze i faryzeusze zaczęli się kłócić i on swobodnie wyszedł. Amen. Czasami trzeba to także tak uczynić. Trochę mądrości Pan mi daruje ciągle znowu. I także było i tam. Ale tego tłumacza, tego sobie zamierzyłem. Bezpośrednio potem to był ten zięć tego kaznodziei baptystycznego i jego sobie po prostu uchwyciłem. I on musiał po prostu na końcu powiedzieć: to jest prawdą, inaczej się nie da. Inaczej nie można. Ale jemu wszystko, czego przedtem nie uczyniłem, to już przed zgromadzeniem ten sam człowiek mnie tłumaczył. Po tej rozmowie to się zaczęło. Z tym człowiekiem osobista rozmowa. I pomimo to tłumaczył mnie i był dobrej myśli. Ja zmieniam to tylko, aby wam powiedzieć, jak ciężko jest wyjść na pole misyjne i jaka łaska to jest. Po prostu bez tego, żeby zajmować czy podejmować jakąś partię i po prostu dać miejsce Bożej mądrości i zwiastować cały plan Boży, Boży plan zbawienia. I powróćmy teraz do tego słowa w wierszu 17. Rzekł jej Jezus: nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. I ktoś modlił się gdzieś: Ojcze, ja dziękuję Tobie za to, że za mnie umarłeś. Ale coś bardziej niewłaściwego nie może się stać, niż coś takiego. Jako Ojciec, On jest Duchem. Jako Duch, On nie umarł. Jako Pan, jako Syn stał się człowiekiem. Jako Syn On umarł. I dlatego jest napisane: kto w Syna Bożego wierzy, ten ma żywot wieczny. Trzeba te rzeczy po Bożemu uporządkować. Nie ma żadnego miejsca, które by mówiło: kto wierzy w Ojca, ten ma wieczne życie. Bo zbawienie Boże stało się przecież w Synu i dlatego ta wiara w Syna Bożego jako Emanuela, jako Boga objawianego w ciele jest konieczna ku naszemu zbawieniu i ratunku. Ale to sformułowanie i zapowiedź musi być biblijna. Jeśli nie jest biblijną, wtedy się nie zgadza. Ja powiem wam także w tym ten punkt. W obu obozach istnieją fanatycy. I właśnie ci fanatycy po obu stronach mają wielkie trudności, aby to poselstwo brata Branhama zrozumieć. Oni myślą, że przyjęli w siebie mądrość i filozofują coraz dalej i dalej obok tej Bożej prawdy. Gdy Bóg daruje człowiekowi łaskę, czy to w trójcy, komuś z trójcy, czy z dwójcy, czy tak dalej, jeśli ludzie są szczerzy i mają bojaźń przed Bogiem i respektują to, co Bóg w nadnaturalny sposób uczynił, i to mnie szczególnie tam w Karagandzie ucieszyło, że nie tylko ten kaznodzieja, ale i bracia, ci bracia i siostry prosili ciągle znowu: poślij nam materiał o powołaniu brata Branhama. Poślij nam te rzeczy, abyśmy i my wiedzieli, co Bóg naprawdę uczynił. I w tym mogłem widzieć to nastawienie i rozpoznać. I wiem, czym są ludzie, którym Bóg w czynie i w prawdzie darował łaskę. Czy możecie to pojąć, czy nie? Ja w jednym zgromadzeniu głosiłem, gdzieś także w Rosji, I po zgromadzeniu przyszedł ten pewien brat do mnie i powiedział: ach, o bóstwie, tak wiele powiedziałeś. Ja mogę o tym wiele więcej powiedzieć, niż ty powiedziałeś. Czy byłem tam po to, aby tylko ich sprawę zwiastować? Albo po to, aby cały Boży plan zbawienia zwiastować? Ja byłem wdzięczny za tą uwagę. Dziękuję, bracie, ciągle mogę to jeszcze uczynić. Kto ma coś przeciwko temu? Mamy tylko jedno w naszym sercu. Wielki ból, bardzo wielki ból i wewnętrzne współczucie ze wszystkimi, którzy z jednej strony myślą, są przedstawicielami prawdy i czynią to, a z drugiej strony ześlizgnęli się i już nie pozostali w równowadze w Bożej prawdzie. Dlatego Bóg daruje nam tą łaskę, abyśmy to zwiastowanie Jego słowa mogli w sposób czynić, w jaki Panu to jest przyjemne. Ja chciałbym jeszcze na jedno słowo tutaj wspomnieć, dlatego że możemy liczyć z tym działaniem Bożym. Nie wiem, jak długo to jeszcze będzie trwać, ale jedno jest pewne, że ten czas zmierza po prostu do końca i ja pomyślałem na Dzieje Apostolskie 7. Tutaj Szczepan, mąż pełen wiary i Ducha Świętego, mąż, który widział niebo otwarte i którego Bóg potężnie użył, i on tutaj całą historię zbawienia przedkłada. I my czytamy tutaj od wiersza 17. A gdy się zbliżał czas obietnicy, którą Bóg dał Abrahamowi, rozrósł się i rozmnożył lud w Egipcie. I moglibyśmy tutaj jeszcze dalej czytać, ale ja przejdę do wiersza 22. Wdrożono też Mojżesza we wszelką mądrość Egipcjan, a był dzielny tak w słowach, jak i w czynach. To już jest tutaj godne uwagi. I ten czas obietnicy zbliżał się. I my niedawno mówiliśmy o tym, że istnieją historyczno-zbawienne wydarzenia, które Bóg postanowił w swoim planie i dane czasy, w których się te wydarzenia muszą wypełnić, bo tak to Bóg uporządkował. I ten czas zbliżał się. Ten czas tej obietnicy zbliżał się do swego wypełnienia. I tak jak Bóg to Abrahamowi przyobiecał. I drodzy, my jesteśmy nasieniem Abrahama. Bóg wtedy zatroszczył się o to, gdy ten czas się wypełnił. Stało się to. Wtedy ukazał się Pan Mojżeszowi w tym płonącym krzewie, ale nie gdy ten czas Mojżesza nadszedł. My już o tym mówiliśmy. On był w swoich słowach i czynach, był dzielny, ale nie jeszcze w słowach Bożych, nie jeszcze w czynach Bożych. On był wykształcony we wszelkiej mądrości Egipcjan. I jak brat Branham w jednym miejscu mówił, był tak wykształcony, wyszkolony, że mógł uczyć Egipcjan mądrości. Ale teraz nadeszła ta godzina, w której coś miało się stać. Ta godzina się przybliżyła. On wiedział i miał to pragnienie w swoim sercu, że on musiał wiedzieć o tym zleceniu, które Bóg mu dał, dlatego że jego narodziny, jego życie, to wszystko słyszał, co wszystko się wydarzyło i tak dalej. Jak został tam w tym koszu położony na wodę, jakimi drogami musiał już iść i tak dalej od samego narodzenia. I On, tu jest napisane, był dzielny tak w słowach, jak i w czynach. I wiersz 23. A kiedy skończył 40 lat, stało się potrzebą jego serca odwiedzić braci swoich, synów Izraela. 40 lat, ładna, okrągła liczba. Ta liczba 40 ciągle znowu jest zmieniana w Biblii. 40 lat, wiek 40 lat. I już myślał, to już teraz jest ten czas i tak dalej. I wiersz 24. I ujrzawszy jednego, którego wkrzywdzono, ujął się za nim, pomścił krzywdzonego i zabił Egipcjanina. No dobrze, gdy dwóch się kłóci i trzeci się dołącza i zabije tego jednego, to ten pozostający ma spokój i może być spokojnym. Ale czy Bóg był zaspokojony? Czy Bóg był spokojny? Mojżesz miał to pragnienie, aby pomóc temu Izraelicie i zabił Egipcjanina. Mojżesz był mężem słów i czynów, jak czytaliśmy. On nie tylko czynił słowa, on po prostu się zamachnął i uczynił, co tak w słowach powiedział. I nadszedł ten wielki problem. On myślał mianowicie, że teraz cały Izrael pozna, że tam coś jest w tej sprawie, że on jest w stanie obchodzić się z okolicznościami, że się nie boi i tak dalej. A to właśnie się nie stało. Ja czytam dalej. Wiersz 25. Sądził zaś, że bracia zrozumieją, iż Bóg przez jego ręce daje im wybawienie, ale oni nie zrozumieli. No wyobraźcie sobie teraz, Mojżesz, mąż Boży, bardzo powołany do szczególnego celu służby, ale ten czas wypełnienia zlecenia jeszcze nie nadszedł. I teraz on myślał, że gdy kogoś zabił, że cały Izrael zrozumie, że właśnie przez jego rękę, która coś miała w sobie, że tam coś się miało stać. Ja pytam się was, przez czyją rękę Izrael został wyprowadzony? Przez rękę Mojżesza albo przez wyciągniętą rękę Pana? Bóg, Pan, swoje ramię wyciągnął i to ramię szło z Mojżeszem, aby on uczynił, gdy czas nadszedł, to, co Pan Bóg mu nakazał. Mojżesz myślał, rzeczywiście, oni teraz wszyscy rozpoznają, ta sprawa jest w porządku, jeden cios i tego człowieka już nie było, został w piasku zakopany i tak dalej, i miało to iść dalej. Nie, my zauważamy w tym i to podkreślam naumyślnie, czy w tym celu, aby nam przedstawić przed oczy, nawet gdy ten czas się bardzo przybliżył, ale jeszcze nie nadszedł, jest tylko bliski, wtedy musimy to tak pozostawić. Ilu wie, ile lat przeminęło z ludem izraelskim w Egipcie, gdy Mojżesz miał 40 lat? Ja z pewnością to już pisałem o tym. 390 lat. Ale Bóg powiedział, mianowicie Abrahamowi przyobiecał, po 400 latach wyprowadzę mój lud, ja, Bóg, Pan, mój lud mocnym ramieniem wyprowadzę. Czy jest tak napisane? Tak jest napisane. Tak jest napisane. Mojżesz myślał, teraz to nadeszło i przez moją rękę, przez moje ramię, ale Bóg Abrahamowi powiedział, gdy przeminie 400 lat, wtedy ja lud mocnym ramieniem, mocną ręką wyprowadzę. I to Bóg uczynił. Nie w czasie Mojżesza, ale w czasie Bożym. I rzeczywiście istnieją niektórzy, którzy mi już powiedzieli, bracie Frank, dlaczego wahasz się w kazaniu, jak się nazywa, brat Branham mówi, nie wahaj się, ale mów, gdy masz zlecenie, wtedy nie potrzebujesz już czekać, wtedy masz to słowo i wtedy możesz iść naprzód i wtedy możesz i możesz. Tak, możesz nawet z największym zleceniem tylko to uczynić, co Bóg tobie powiedział. Nie więcej, ani nie mniej. I ja myślę tutaj na brata Branhama. On także czekał na to wielkie i zawierające działanie Boże między zborem ulubienicy i miał nadzieję i je podawał dalej i wzbudzał to w innych i mówił, myślał, że teraz jest to tak daleko i pomimo to Pan mu powiedział, czyń dalej tą ewangelizację. I on myślał, teraz nadeszła ta trzecia faza, nazwana trzecim pociągnięciem. Teraz jest to wielkie, teraz jest to potężne i nie chcę tutaj zagłębiać się w szczegóły, ale to była żywa nadzieja w nim. I gdy on myślał, teraz się to rozpoczyna, Pan mu wtedy powiedział, czyń dalej ewangelizację i tą służbę ewangelizacji. Drodzy, nie my i nie prorocy postanawiają czas. Bóg postanawia czas. I gdy ta godzina Boża wybija według słowa Pana, wasz czas jest na każdej drodze, ale mój czas, moja godzina jeszcze nie nadeszła. Gdy ta godzina Boża wybije, ale wtedy to się stanie. Wtedy to są nie tylko jakieś oczekiwania. Wtedy coś się dzieje, wtedy coś się porusza. I właśnie to musieliśmy się, tego właśnie musieliśmy się nauczyć. Musieliśmy być cierpliwi. I ja prawdopodobnie najbardziej. Ale jednego się nauczyłem, czynić to, co Pan mi powiedział, mianowicie, aby ten pokarm rozdzielać, ale gdy wtedy ten moment może nadejść i nadejdzie, gdy powie, zbierz żniwo, wtedy to jest inna faza, inny okres, to jest inna sprawa, pokarm rozdzielać, aby lud Boży utrzymać przy życiu w czasie duchowego głodu. To jest jedną sprawą. I mieć platformę, aby Boże poselstwo na cały świat było oznajmione i rozszerzone. To jest jedną sprawą. Ale potem zebrać żniwo, to znowu będzie całkiem inną sprawą. I my jesteśmy w tym, przyszliśmy w tym do Bożego pokoju, dlatego że wiemy, że nie jest to nasze dzieło, to jest Jego dzieło. I mógłby ktoś z was mi powiedzieć, że Pan tam usiadł i spogląda obojętnie, co tam na ziemi się dzieje? W to nie mogę wierzyć. Ja mogę wierzyć, że mój Pan i Zbawiciel, ten, który największą cenę zapłacił, który cierpiał jak nikt inny, który tak haniebną śmiercią umarł, ze wszelką męką, jak nie może być na ziemi. On przelał swoją krew. Jemu nie może to być obojętnym. Jeśli to będzie tak daleko, wtedy on znowu przemówi. Wtedy on da wskazówkę. Ja nie mogę inaczej wierzyć. On wie dokładnie, że jest napisane, Noe uczynił wszystko dokładnie tak, jak Pan mu nakazał. Mojżesz uczynił wszystko dokładnie tak, jak Pan jemu ukazał. Eliasz uczynił wszystko według słowa Pana. I wszyscy prorocy czynili według słowa Pana. Istnieją dwie rzeczy, które muszą być przyprowadzone do wspólnego mianownika w zborze żywego Boga. Po pierwsze, wiemy, że Bóg wszystkie rzeczy zgodnie ze swoim słowem czyni. Czy możecie na to powiedzieć amen? Amen. Bóg czyni wszystkie rzeczy według swego słowa. I teraz musi do tego dojść, być dodanym, to pojednanie ciała z Bogiem przez Ducha w Słowie, że przez zbór także Bóg może uczynić to, co w swoim Słowie powiedział, że zbór i Bóg przez Słowo i Ducha złączony przez istotę stał się jednym i aby w równym kroku z Bogiem szedł naprzód, aby On mógł czynić, co przyobiecał. Amen. To jest ta godzina, w której żyjemy. I tutaj jest ta potrzeba, która potrzebuje środka zaradczego, aby zaradzić, że mianowicie słudzy Boży i zbór Boży uczynili to, co Bóg w swoim słowie uczynił i powiedział. Bo może powinienem to jeszcze raz tutaj podkreślić. Bóg wszystko zgodnie ze swoim słowem uczynił. On powiedział, Abrahamie, będziesz miał syna. I tak się stało. Co on powiedział zawsze? Powiedział, Noe, uczyń tak, a tak. I on to uczynił. I wszyscy prorocy i mężowie Boży czynili zgodnie z tym, zgodnie z wskazówkami im podanymi. Tak czynili. I do tego musimy i my teraz dojść, aby zbór jako ciało Pana w całości znalazł swoje miejsce i zgodnie z pouczeniem słowa był wypełniony mocą z wysokości, mocą Ducha Świętego, pod warunkiem, że nikt już, ani jeden, nie będzie produkował czegoś sam, nie będzie czegoś sam przedstawiał i że żadnego pragnienia bycia czymś, że niczego już z tych rzeczy nie będzie, ale jak już wczoraj wspomniałem i brat Branham powiedział, on mówił o takiej sprawie, w którą coś jest wkładane. On powiedział, Panie, postaw to tutaj z boku i wejdź Ty sam w to i uczyń to, co chcesz uczynić. My musimy rzeczywiście dojść do tego, aby przez tą jedność istoty, i tutaj przychodzę z powrotem do punktu wyjściowego, ten pierwszy Adam był właściwie na obraz Boży stworzony, ale gdzie była ta istota Boża? On nie był spłodzony z Boga, nie był urodzony z Boga. Może powinienem to przez ziemski przykład wyjaśnić. Brat Branham mówił odnośnie pierwszej Mojżeszowej 1, powiedział w kazaniu, wszystko przynosi według swego rodzaju. Bóg w to całe stworzenie włożył ten proces reprodukcji, rozmnażania się, Boże prawo. Owce wydają owce, gołębie wydają gołębie, ludzie wydają ludzi. Bóg mógł tylko Boga wydać w ludzkiej postaci i dlatego jest napisane u Hebrajczyków 1, dlatego Ciebie, Boże, Twój Bóg namaścił olejkiem radości. Aleluja! Z Boga mógł tylko Bóg wyjść. Emanuel, Bóg z nami. Ale w ludzkiej postaci, aby nas, nędznych ludzi, z powrotem przyprowadzić do boskiej postaci. Jeśli to nie jest Ewangelia, jeśli to nie jest tym rdzeniem, to jest, o który rozchodzi się Bogu, to wtedy nie wiem, jak wdzięczni jesteśmy za wszystkie objawienia, pouczenia, za te głębokie wprowadzenie w te tajemnice Boże. O czym mówi Paweł najwięcej? O czym? jaka tajemnica leżała mu najbardziej na sercu. Ta tajemnica Chrystusa i zboru. Zgadza się? Wy, którzy czytacie Słowo Boże, wiecie w to. Wiecie to. Nawet u Efezjan 5 mówi, interpretuję to na Chrystusa i zbór. Ciało z Jego ciała i kość z Jego kości. Nowe Boże pokolenie. I niedawno tutaj z Objawienia 3 w tym ostatnim liście w pierwszym wierszu czytaliśmy, że On jest początkiem Bożego stworzenia. Że nie, że jest stworzeniem Bożym. Niech Bóg zachowa. Ktoś mi powiedział, że w Przypowieściach 8 jest napisane o mądrości. Ty jesteś pierwszym mojego stworzenia i tak dalej, i tak dalej. I chciał mi wyjaśnić ten człowiek, że to był Chrystus. Ja mu także wyliczyłem, jak często to słowo mądrość jest tam napisane. Raz stoi mądrość u bram miasta, raz tu, raz tam. To nie był Jezus Chrystus. Gdy Jezus Chrystus był stworzeniem, wtedy stał się częścią upadłego stworzenia i sam potrzebował zbawienia. To jest bluźnierstwo. On nie był stworzeniem Bożym. On był spłodzony przez Ducha Świętego, aby tak ten początek, on został nazwany stworzeniem, aby tworzyć początek stworzenia Bożego. Tamten pierwszy Adam, tutaj drugi Adam. I istnieją także ludzie, którzy czytają u Jana 20 i on natchnął ich i powiedział, otrzymajcie Ducha Świętego i czy to był chrzest Duchem Świętym, czy tak dalej. To nie jest to pytanie. Dlaczego nie pojęliśmy sensu tej sprawy? Temu pierwszemu Adamowi został wytchnięty oddech życia. Teraz tutaj stał ten drugi Adam w mocy jego zmartwychwstania jako to zmartwychwstałe życie. Teraz on tchnie to Boże życie, bo on nie był żywą istotą, ale duchem ożywiającym. Ja to przeczytam jeszcze raz. To jest dość trudne słowo i dla mego języka, dlatego tu jest napisane, że stał się duchem ożywiającym. Teraz on stał tutaj w mocy swego zmartwychwstania, aby to Boże życie dalej podawać do tych, którzy z nim do nowego życia byli powołani. Czy nie mówi Pismo Święte, że my z Chrystusem zostaliśmy ukrzyżowani, z Nim umarliśmy, z Nim zostaliśmy pogrzebani i z Nim zmartwychwstaliśmy? Czy nie uczy nas Pismo Święte, że On zajął mieszkanie w sercach naszych? Nowy początek, który Bóg uczynił. Wierzcie mi, Pismo Święte będzie miało zawsze rację. Jeszcze się nie objawiło, czym raz będziemy, ale gdy się to objawi, wtedy będziemy tacy jak On. Tak jak ten obraz ziemskiego Adama na nas nosiliśmy, tak będziemy ten obraz tego niebiańskiego na nas nosić. On jest tym niebiańskim człowiekiem, który chodził tu po ziemi, aby ci ziemscy ludzie mogli być przemienieni i także jako niebiescy ludzie weszli do chwały, gdy to objawienie nadejdzie i będziemy przemienieni z tego śmiertelnego w nieśmiertelność i z tego skazitelnego w nieskazitelność. To mówię już dzisiaj. Wtedy wy nie będziecie na mnie już widzieć tych cech pierwszego Adama. Wtedy na mnie ujrzycie cechy drugiego Adama. W zmartwychwstaniu to, co to było tym pierwszym, to będzie przeszłością. Wszystko stanie się nowym. Żadnego wspomnienia już na to, co raz było. Czy nie powinniśmy Bogu za to dziękować i Jego imienia uwielbiać? Ja pytam się Wam jeszcze na zakończenie. Was. Czy te rzeczy są po to, aby o tym się kłócić, czy jest to tym, albo tamtym? Albo czy Biblia została nam pozostawiona po to, abyśmy w modlitwie czytali i powiedzieli, Panie, objaw mi teraz ten kontekst, ten związek. Ukaż mi, o co się rozchodzi. I dopiero wtedy Duch Boży nam będzie mógł objawić to, co właściwie jest potrzebnym, aby Bóg w nas mógł dokonać i dokończyć to, co On rozpoczął. Jest napisane, ilu Go przyjęło, tym dał On moc stać się dziećmi Bożymi, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. I gdy przejdziemy tam do listów Jana, kto jest zrodzony z Boga, przezwycięża świat. I to jest to zwycięstwo, ta wiara, która przezwyciężyła świat. Bóg ma ludzi na ziemi, którzy są pochodzenia niebieskiego. I teraz może mamy jeszcze jedno pytanie i to chciałbym bezpośrednio odpowiedzieć. Prawdopodobnie Galacjan 4, tam pisze Paweł, wiersz 26. Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą. Tam należymy, jesteśmy z pochodzenia, jesteśmy zrodzeni z góry zrodzeni, przez Ducha Bożego spłodzeni. Dlatego ciągnie nas to do góry. I uwielbione i wywyższone niech będzie to cudowne imię naszego Pana. I jeszcze tylko jedno pozostaje nam, aby to w wierze przyjąć, aby dożyć tego, aby to dożyte, te dożyte prawdy w nas i przez nas mogły się stać. Aby to nie pozostało tylko przy jakiejś lekcji oglądania, ale abyśmy mogli powiedzieć, tego z Bogiem dożyłem. I kto tego naprawdę dożył, ten będzie mało o tym mówił, ale wiele będzie można tego widzieć. Niechby Bóg uczynił z nas takie żywe listy, które są napisane przez Ducha Świętego. Jeszcze tylko jedno słowo do braci i sióstr, którzy chcą dać się ochrzcić. Niechby na tym miejscu było to jasno wypowiedziane. Biblijnie mogą być ochrzczeni tylko ludzie, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, ich Pana, którzy z całego serca wierzą, że On jako nasz Zbawiciel, w tym przypadku jako wasz osobisty Zbawiciel, na krzyżu na Golgocie zmarł, aby was wykupić, przebaczyć waszą winę i grzech. Wzywaliście imienia Pana, abyście byli wyratowani. Chrzest jest nie tylko jakimś obrzędem. Chrzest jest przymierzem dobrego sumienia z Bogiem. Kto chce dać się ochrzcić, musi pozostawić ten świat za sobą. Czy to palenie, czy to picie, czy to jakieś inne rzeczy, które przylgnęły do człowieka. Kto przychodzi do Boga, musi to, co należy do świata, pozostawić z tyłu. Nie może z tym wszystkim wejść do Królestwa Bożego. Wąska jest brama i wąska ścieżka, która prowadzi do życia. Tam nie możesz nic z sobą wziąć. Bóg może cię tylko przeciągnąć z łaski i tylko ty sam z Bożą pomocą możesz przejść. Wszystko inne nie ma miejsca. I gdy ten świat ze wszystkim, co do tego należy, nie pozostawiliście za sobą, wtedy czekajcie jeszcze trochę, aż wasz czas przyjdzie. Jeśli wewnętrznie macie tą świadomość i pewność, że otrzymaliście przebaczenie i że staliście się prawdziwie wierzącymi. Miłujecie Pana, miłujecie Jego Słowo i wierzycie z całego serca w to wszystko, co Pismo Święte mówi. Wtedy niech się to stanie i niech Bóg was błogosławi z obfitości swojej łaski. Powstańmy teraz jeszcze do modlitwy. Ojcze Niebieski, z całego serca dziękuję Tobie za Twoje drogie i święte słowo. Umiłowany Panie, nam te rzeczy stają się coraz jasniejsze. Widzimy, co miałeś w zamiarze. Rozpoznajemy, dlaczego Ty się w ciele objawiłeś. I pomimo to pozostałeś Panem, bo tak jest napisane. Dzisiaj wam narodził się Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. Ty byłeś tym, Ty jesteś tym i Ty nim pozostaniesz. Ty tylko Twoją chwałę przejściowo odłożyłeś, przyjąłeś postać sługi, ale pozostałeś Panem ponad życiem, ponad śmiercią. My dziękujemy Tobie za to, wierny Zbawicielu. Nasze serca są poruszone. Ty chciałeś postanowić pokrewieństwo, łączność z tymi, którzy byli stworzeni na obraz Twój. Przez stworzenie byli dalece od Ciebie. Ty dałeś, musiałeś dać zapisać przykazania i to samo zapisałeś na kamiennych tablicach. Nie mogłeś jeszcze ich zapisać na sercach, ale potem zawarłeś nowe przymierze. Stworzyłeś nowe serce, nowego ducha darowałeś, nowe życie i Twoje słowo w nasze serca wpisałeś i nam Twoją istotę darowałeś przez znowu zrodzenie i złączyłeś nas z Tobą, Panie. My dziękujemy Tobie za to i prosimy Ciebie, daruj nam wszystkie te przeżycia, aby taka łączność w tej istocie z Tobą była, aby to nie było tylko tak jakoś uczynione, ale aby mogło się to w nas objawić z łaski. Umiłowany Zbawicielu, Ty nam dałeś udział w boskiej naturze, z łaski nam to darowałeś i my jesteśmy Bożego pokolenia, jesteśmy tym Bożym królewskim kapłaństwem, jesteśmy synami i córkami Bożymi, znowu zrodzeni przez wiecznie trwałe nasienie Słowa Bożego, spłodzeni przez Ducha Świętego. Panie, dziękujemy Tobie za to. Teraz prosimy także za tymi, którzy chcą dać się ochrzcić. Wierny Boże, uczyń z nas biblijny zbór, aby po chrzcie mógł nastać chrzest Duchem Świętym. Umiłowany Zbawicielu, przyjdź między nas w tak potężny sposób. Daruj i w tym równowagę między tym przygnębieniem i radością. Gdy Twój Duch nas prowadzi do pokuty, wtedy przychodzi na nas żałość, która się Tobie podoba. Panie, wtedy pomagasz nam z tego wyjść, wtedy błogosławisz, wtedy ratujesz, uwalniasz. Panie, daruj do wszystkiego łaski. Tobie dziękuję jeszcze raz za otwarte drzwi na wschód, za otwarte drzwi na zachód, za wspaniały czas łaski. Zechciej teraz już wkrótce ten czas posłać, ten czas radości przed Twym obliczem, aby wszystko do właściwego stanu mogło być przyprowadzone, aby i żniwo mogło być zebrane ku chwale Twego cudownego imienia. Tobie niech będą dzięki za wszystkich gości. Dzięki Tobie za to, że nasi bracia i siostry mogli przyjechać z sąsiednich krajów, nawet z tych wschodnich. Pobłogosław nas wszystkich i z nami cały Twój lud uwielbiający Ciebie. W świętym imieniu Jezusa. Alleluja. Amen.